Chciałbym mówić dzisiaj na temat naszego języka. Tego, że nasz język, Biblia mówi, że nasz język ma być święty. Bardzo dużo apostoł Paweł o tym pisze. Zacznę taką historyjką, żeby wprowadzić nas do kazania. Pewien arogancki szlachcic odwiedził kiedyś słynnego ceramika angielskiego. Człowiek, który wyrabiał ceramikę. I bogaty szlachcic go odwiedził, żeby zobaczyć, jak wygląda produkcja, i chciał coś sobie kupić na pamiątkę. Właściciel tej manufaktury zlecił młodemu praktykantowi, by kazał gościowi, żeby gościowi pokazał cały zakład. Szlachcic, zdeklarowany ateista, przez cały czas zagadywał tego praktykanta, żartował z Jezusa Chrystusa, wyśmiewał się z chrześcijan. Chłopak z początku był zgorszony słowami gościa, jednak po pewnym czasie zaczął się śmiać z jego żartów. To bardzo zaniepokoiło właściciela zakładu, zwłaszcza gdy zobaczył, jak bardzo młodemu praktykantowi imponuje bogactwo szlachcica. Na koniec wizyty gość zapytał, czy może kupić jedno z tych wyjątkowych, pięknych naczyń, które właściciel wyrabia. Właściciel sięgnął po wazon i celowo go upuścił. Wziął jeden z najpiękniejszych wazonów z półki i celowo go upuścił. Wazon spadł i się rozsypał. Szlachcic krzyknął ze złością: ten właśnie chciałem kupić. Właściciel odrzekł: proszę pana, są rzeczy warte więcej niż najcenniejsza porcelana. Ja mogę zrobić drugi identyczny wazon. Ale pan już nigdy nie zwróci mojemu pomocnikowi czystego serca, które skadził pan swoim złym językiem i bluźnierstwami. Ten właściciel był głęboko wierzącym człowiekiem. I druga taka krótka historyjka odnośnie naszych wypowiedzi, naszego języka. Młoda kobieta podróżowała pociągiem w jednym przedziale z dwoma oficerami, którzy przez całą drogę opowiadali bardzo wulgarne kawały. Przeklinali, kiedy nie przestawali, ale dalej to kontynuowali, te swoje żarty, grzecznie zapytała jednego z nich: przepraszam panowie, czy znacie może jakiś obcy język? Na co oni mówią: ależ oczywiście, a czy moglibyście w tym obcym języku przeklinać, żebym tego nie rozumiała? To oczywiście są takie skrajne dwie historyjki o naszych wypowiedziach. Ale chciałbym bardziej to kazanie dzisiaj zaadresować do nas, do ludzi wierzących. Ponieważ my, ludzie wierzący, też mamy problem z językiem. Może mało kto w naszym kościele przeklina, co najbardziej rzuca się w oczy, kiedy ktoś przeklina albo podnosi głos. Ale to nie jest tylko jedyny problem związany z naszym językiem, z naszymi wypowiedziami. List do Efezjan, 4 rozdział, 29 i 30 werset mówi z tego nowego tłumaczenia w ten sposób: niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Myślę, że wielu z nas zdarzyło się mieć w piwnicy skrzynkę z jabłkami. Co się stanie, jeśli w skrzynce z jabłkami, pełnej skrzynce, jest jedno zgnite jabłko? Wszystkie zgniją. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na wypowiedź apostoła Pawła. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zgnite, zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchającego mogła spłynąć łaska. Kiedy rozmawiam z drugim człowiekiem, nieważne, czy to jest wierzący, czy niewierzący w Jezusa Chrystusa, nieważne, czy rozmawiam z kimś, kto Biblię traktuje poważnie, czy w ogóle jej nie czyta, cokolwiek wypowiadam do drugiej osoby, powinienem się zastanowić, czy to, co ja powiem, to w tym momencie podczas mojej wypowiedzi spłynie na niego łaska od Boga, czy łaska od Lucyfera. Jaka łaska spłynie po mojej wypowiedzi na tą osobę? Czy to Bóg się teraz tej osoby dotknie, jej serca? Czy Lucyfer teraz po mojej wypowiedzi się dotknie serca tej osoby? Dalej jest powiedziane, 30 werset: nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, który was opieczętowano na dzień odkupienia. I zwróćcie uwagę, że bardzo często, kiedy czytacie Biblię, ja też się na tym łapię, ja nie jestem lepszy, że kiedy czytam to, to zapominam, że to jest list. Że Paweł pisze list do Efezjan. A kiedy ktoś do mnie przysyła list, to jedno zdanie wynika z drugiego, prawda? To nie jest tak, że kiedy dostajesz list od babci albo od cioci, to mówisz, to czytasz i mówisz, a tutaj zupełnie o co innego chodzi, w tym zdaniu to o co innego. To nie jest tak, że są cyferki, tylko zdania, które w niczym się nie łączą. Zwróćmy uwagę, że werset 30 o zasmucaniu Ducha Świętego następuje zaraz po 29. A w 29 jest mowa o naszym języku. Jeśli człowiek wierzący wypowiada coś, czego Jezus by na twoim miejscu nie wypowiedział, mało tego, wiesz dobrze, że to, co wypowiadasz, jest grzechem. Że to nic dobrego ani dla tego słuchacza, ani dla innych nie przynosi, to kto jest zasmucony w tobie? Duch Święty, którym jesteś opieczętowany. Duch Święty się wycisza w tobie. Za każdym razem, kiedy mówię negatywne słowa, za każdym razem, kiedy plotkuję, kiedy mówię o kimś, kogo nie ma i bym w życiu nie odważył się mu to powtórzyć w oczy, ale mówię do kogoś innego, Duch Święty, który jest w tobie, zostaje zasmucony. Dlatego jest powiedziane, nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Więc kiedy czytamy te dwa wersety, widzimy wyraźnie, czy to, co ja mówię do drugiej osoby, to czy wtedy łaska Boża na kogoś spływa, czy łaska diabelska. Inny podobny fragment to jest list do Kolosan 4:6. Tam Paweł, również apostoł Paweł, pisze coś takiego. Mowa wasza zawsze miła. Że jeśli mówię do drugiej osoby, do innego człowieka, to zawsze moja mowa ma być miła. Niech będzie zaprawiona solą. Tam mówi, nie, kiedy mówisz, to niech to będzie zaprawione solą. Wiecie dobrze, że ziemniaki bez soli jakoś trochę inaczej smakują. Że bardzo dużo używamy soli. Sól wyzwala smak. Wiecie dobrze, że jeśli pokroicie sałatę, paprykę i pomidory i tak rzucicie, to jak jecie to bez soli, bez pieprzu i przypraw, wydaje wam się, że jesteście krową. Bo sól dopiero spowoduje, że wypływa z tych warzyw sok i nadaje smak. I wtedy jak gdyby sól łączy te wszystkie warzywa. Dlatego Paweł mówi, kiedy wypowiadasz coś, to ma być to takie miłe, jakby ktoś jadł bardzo dobrą sałatkę, która dzięki soli wydobyły się soki. Mówiąc inaczej, zaprawione solą, że twoja mowa ma być do rzeczy, że ma być konkretna. Tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. Dosłownie piszę to do was, abyście wiedzieli, jak każdej osobie trzeba odpowiadać. I to jest ciekawe, że nawet jeśli ktoś jest niemiły do mnie, to ja mogę być miły do niego. Kiedyś głównodowodzący armią amerykańską, generał południa, kiedy była wojna secesyjna, bardzo miło wypowiadał się o jednym ze swoich oficerów do innych oficerów. Chwalił go, że jest dobrym dowódcą. Adiutant generała nie wytrzymał i powiedział: Sir, ale ten człowiek zawsze o panu mówi źle. Zawsze, kiedy jesteśmy sami, nie przepuścisz żadnej okazji, żeby podważyć pana autorytet i mówić o panu źle. Na co generał, który mógł przecież faceta nawet do więzienia wrzucić albo rozstrzelać, powiedział coś takiego do tego adiutanta i do oficerów. Ale pan pytał mnie o moje zdanie o tym oficerze, a nie o jego zdanie o mnie. Generał mówi, mnie nie interesuje, co on myśli o mnie. Mnie interesuje, co ja myślę o nim. To jest dobry żołnierz. To jest dobry oficer. Kiedy Paweł mówi o tym, jakie mają być moje wypowiedzi w stosunku do drugiej osoby, to nie mają być takie, jak tej osoby o mnie. Jeśli ktoś o mnie źle mówi, to kiedy ja robię identycznie, to co robię? Złem odpłacam za zło. Ale przecież Biblia mówi, że jeśli ktoś o mnie mówi źle, to ja mam mówić o tej osobie dobrze. Kohelet, 5 rozdział i werset 2, Księga Koheleta albo Przypowieści Kaznodziei Salomona. Salomon król napisał tak: bo z wielu zajęć przychodzą sny. Że jeśli człowiek się napracuje, cały dzień rąbał drzewo, to w nocy będzie mu się śniły nie lody, ale rąbanie drzewa. A mowa głupia z wielości słów. Że jak człowiek przez cały dzień mówił, to dużo głupot może naopowiadać. Najwięcej głupot mówi się wtedy, kiedy człowiek już nie wie, co ma mówić. Tylko chce mówić, mówić. Bo to jest ciekawe, że ludzie się boją ciszy. Często zabierałem kogoś, jak jeździłem po Polsce i odwiedzałem misjonarzy, to jeśli celowo wprowadzałem ciszę, to osoba się wierciła obok tak, jakby owsików dostała. Ludzie nie znoszą ciszy, boją się ciszy. I często ludzie chcą przerwać ciszę i mówią, ale Salomon pisze: z wielości mowy, z wielu słów jest głupia mowa. Wcale nie musisz otwierać ust. Wcale nie musisz mówić. Starszej chrześcijance, mającej w zwyczaju stale narzekać, to była wierząca osoba, która chodziła do zboru baptystów. Któregoś roku nadzwyczajnie udały się ziemniaki, bo była rolniczką. Jedna z sąsiadek ze zboru, która też uprawiała ziemię, myśląc, że sprawi siostrze przyjemność, pochwaliła jej zbiory. No, teraz na pewno jesteś zadowolona. Wszyscy w wiosce opowiadają o tym, jak ci pole obrodziło, ile ziemniaków masz dzięki łasce Bożej. Na to wierząca siostra odparła: nie są takie złe. Ale skąd mam teraz wziąć gorsze na pasze dla świń? Była znana w wiosce i w zborze z tego, że zawsze narzekała. Nie przepuściła okazji, żeby ponarzekać. I nawet kiedy Bóg jej pobłogosławił, to też było to powód do narzekania. Ciągłe niezadowolenie w życiu z tego, co już masz, co ci Bóg dał, sprawia, że Boża łaska zostaje ograniczona w twoim życiu. Człowiek, który stale narzeka, sprawia, że Bóg przestaje być w stosunku do ciebie łaskawy. Bo wiecie dobrze, że jeśli o kimś myślałeś, poszedłeś do sklepu, kupiłeś dla niego prezent, zapakowałeś, przyniosłeś i dajesz mu ten prezent, składasz mu życzenia, a on mówi tak: nie trzeba było. Szkoda, że się tak wykosztowałeś. A w ogóle skąd wziąłeś taki paskudny papier? W końcu nie wytrzymujesz i mówisz: ale otwórz i zobacz, co jest w środku. Otwiera i mówi: wiesz co, nie trafiłeś w mój gust, nie podoba mi się. Czy drugi raz do tej samej osoby będziesz chciał pójść i dać prezent? Poświęcisz czas? Będziesz szukał, myślał o tej osobie? Osoba, która jest niewdzięczna, odpycha od siebie innych ludzi. Dokładnie taka jest relacja nasza z Bogiem. Za każdym razem, kiedy narzekasz, to Boże serce zamyka się, żeby dawać ci cokolwiek. Inna historia. Gdy rankiem cała rodzina zasiadła do śniadania, to też była wierząca rodzina. Jak zwykle posiłek zaczął ojciec, odmawiając modlitwę dziękczynną. Czyli ojciec, wierzący człowiek, zaczął modlitwą, zanim cała rodzina zaczęła jeść. Ale jak tylko skończył modlitwę i wszyscy zaczęli jeść, zaraz potem zaczął narzekać na ciężkie czasy, na to, że jest, na to wszystko, co jest na stole, że co, żona, zobacz, co my jemy, co to za badziew. I narzekał coraz bardziej, rozkręcał się i w pewnym momencie nie wytrzymała jego mała córeczka, która chodziła razem z tatą do zboru. I powiedziała do niego tak: tato, czy myślisz, że Bóg słyszał, jak dziękowałeś za jego dary? Na co ojciec mówi, ależ oczywiście, że słyszał. A czy słyszał to, co mówiłeś o Bekonie i o kawie, że jest beznadziejna? Oczywiście, odpowiedział ojciec, ale już nie tak pewnie jak wcześniej. W takim razie, kochany tatusiu, jak myślisz, w co Bóg uwierzył? Czy to, co mówiłeś w modlitwie, że dziękujesz za to, co stoi na stole? Czy później, kiedy zacząłeś to jeść, mówiąc, jakie to beznadziejne jedzenie? Jak myślisz, w co Bóg uwierzył? Dziękowanie Bogu za coś, a później narzekanie za to, za co dziękowaliśmy Bogu, to się nazywa religijna obłuda. Kiedy człowiek wierzący dziękuje Bogu, kiedy dziękuje za męża, za żonę, za dzieci, a później przez cały dzień chodzi i zło rzeczy na dzieci, na żonę, na męża, Bóg po prostu jest bardzo niecierpliwy, chce się z tobą skontaktować i zapytać cię, co mam bardziej poważnie traktować, czy twoją modlitwę poranną, czy później ten cały dzień. To jest dobra przyczyna, żeby nie nauczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Wtedy jest łatwiej. Jak ktoś nie umie słuchać głosu Ducha Świętego, to może rano dziękować, a później przez cały dzień narzekać, bo Bóg się nie może z nim skontaktować. To jest ten pozytywny aspekt nieumiejętności słuchania głosu Ducha Świętego. Ale Bóg przestaje poważnie traktować nasze modlitwy, bo one są obłudne. Jeśli za coś dziękujesz, jest takie powiedzenie, że darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda i nie narzeka. Jeśli sąsiad by przyprowadził konia i mówi, słuchaj, widzę, jak ciężko pracujesz i nie masz zwierzęcia, które by ci zaorało pole, daję ci go w prezencie. A ty mówisz, sąsiad, ale dlaczego to robisz? Z bólem serca to robię, ale modliłem się i Bóg dzisiaj rano powiedział mi, że mam ci dać konia. I przyjmujesz konia, jesteś wdzięczny, a później wszystkim we wsi opowiadasz, jaki to beznadziejny koń. Co o tobie wioska pomyśli? Że jesteś najbardziej niewdzięcznym i zakłamanym człowiekiem. Co o tobie Bóg pomyśli, jeśli przyjmujesz od kogoś prezent, a później wszystkim opowiadasz, jaki to beznadziejny prezent? Jeśli coś, za coś dziękuję rodzinie, znajomym, przyjaciołom, komukolwiek, kościołowi, to nie mogę już na to później narzekać, bo to jest obłuda. Sokrates to taki, nie chodzi o tego filozofa Sokratesa, ale chodzi o Sokratesa z Konstantynopolu. Był historykiem kościoła, był wierzącym człowiekiem. Opowiada o pewnym człowieku, który przyszedł do niego prosząc, żeby nauczył go jakiegoś psalmu na pamięć. I kiedy Sokrates otworzył psalm 39, tam jest napisane, rzekłem, będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. To jest psalm 39:2. Sokrates zacytował temu człowiekowi z kościoła, który chodził do kościoła, ten werset. Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. Gdy tylko to przeczytał, ten pierwszy werset, człowiek wstał i powiedział, że wróci, kiedy nauczy się żyć według tego. No i długo nie wracał. I któregoś dnia Sokrates go spotkał przypadkowo na targu i zapytał, gdzie się podziewałeś? Uczeń odparł, że nadal uczy się tej pierwszej lekcji o języku. Po 49 latach nadal nie chodził do kościoła, bo uczył się, jak przestać grzeszyć językiem. Nie da się przestać grzeszyć językiem, jeśli nie poprosić Jezusa o łaskę. Bez Jezusa nikomu się to nie uda. Nie można wyćwiczyć swojego języka. Możesz wyćwiczyć swoje ciało i być reprezentantem Polski na olimpiadzie w bieganiu. Ja uprawiałem sport. Biegałem. I doprowadziłem do takiego poziomu wytrenowania swoje ciało, że ból mi sprawiał przyjemność. Kiedy biegłem 6-8 kilometrów bardzo szybko i moje ciało wysyłało sygnały i mówiło, przestań biec, bo już nie możesz. To ja jeszcze przyspieszałem. Ból mi sprawiał przyjemność. Ale nie da się wytrenować języka. Bo kiedy staniesz w sytuacji stresowej, nerwowej, ktoś na ciebie napada, to okazuje się, że ta miła siostra, która uchodzi za najbardziej pokorną w zborze baptystów w Giżycku, to prawdziwa lwica. Jak ryknęła, to facet się zamknął. Słuchajcie, nie da się opanować języka o własnych siłach. Jezus to tylko może sprawić. Ale trzeba Go o to poprosić. O zmianę. W ogóle, żeby poprosić Jezusa o zmianę w języku, to najpierw trzeba się przyznać do Jezusa, że mam z tym problem. Bo jeśli ktoś idzie na wizytę do lekarza i lekarz mówi, że ma pan poważną chorobę, a ty patrzysz lekarzowi w oczy i mówisz, niech pan doktor nie żartuje, to jest nieprawda. I ty przekonujesz lekarza, że on się myli, to on pomyśli, że trzeba cię leczyć już nie na wnętrzności, ale na głowę. Jeśli ktoś ma problem z językiem i inni wierzący to widzą, rodzina to widzi, ale ty tego nie widzisz, to już jest problem z głową. Więc pierwsza rzecz, to trzeba zdać sobie sprawę, że mam problem z językiem. I zacząć modlić się i prosić Jezusa o zmianę. Psalm 37, werset 30 mówi tak. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne. Głęboko wierzącego człowieka, sprawiedliwego, na którego Bóg patrzy, mówi, jesteś w moich oczach sprawiedliwy, można poznać po tym, że jego język mówi to, co słuszne. Że ta osoba się wcale nie śpieszy z wypowiadaniem słów. A jeśli coś powie, to co powie, jest słuszne, mądre i zaprawione solą, miłe i budujące. Ludzie lgną do takich ludzi, którzy po prostu swoją mową zachęcają. Co Biblia mówi o ludziach wierzących, którzy w ogóle nie przejmują się tym, co wypowiadają, co mówią do kogoś? Co Biblia o tym mówi? Bo wiecie, nie brakuje osób wierzących, które w ogóle się nie przejmują tym, co mówią. Uważają, że nie ma problemu. Mimo, że inni wierzący uważają, że jest problem. Że ta osoba ma problem z językiem, z wypowiedziami, z agresją, z gniewem. To, co kiedyś przeczytałem w jednej z mądrych książek, nie powiem, że to jeszcze udało mi się wprowadzić w życie, ale kiedy mąż rozmawia z żoną podniesionym głosem, żona mu odpowiada, to, co mówisz, ma sens, ale to, jak mówisz, to nie ma sensu. To, co mówisz do mnie, to zgadzam się, źle zaparkowałam. I przepraszam, że urwałam lusterko. Ale to, w jaki sposób do mnie mówisz, w ogóle do mnie nie dociera. Tak? Kobiety bardzo mocno zwracają uwagę na ton głosu. Faceci rzadko zwracają uwagę na ton, tylko na treść. Zupełnie się różnimy. List Jakuba 1,26 mówi coś, to jest werset do wierzących w zborze, do nas, dzisiaj. Bóg mówi do nas dzisiaj, wierzących ludzi, którzy nadal borykamy się z językiem. To się tyczy też pastora, wszystkich. Popełniamy błędy, ranimy ludzi, wypowiadamy głupie rzeczy, plotkujemy. Robimy rzeczy, których Duch Święty, z czego Duch Święty jest w nas niezadowolony, a Jezus nigdy by tak się nie zachował. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, czyli jest jakiś brat albo siostra, która chodzi regularnie do kościoła, czyta Biblię, modli się i uważa się za osobę bojącą się Boga, czyli bogobojną. Ja się Boga boję, ja Go kocham, ja czytam Słowo, ja się modlę, ja Go szanuję, ja się liczę z Bogiem. Lecz nie powściąga swojego języka, dosłownie w greckim jest powiedziane, nie nakłada wędzidła. Czyli nie traktujesz swojego języka jak psa na smyczy. To jest powszechna praktyka, że na wsiach ludzie nie trzymają psa w budzie i bardzo często na wsi, jak na niektórych wsiach w Polsce, strach jest wysiąść z samochodu. Bo po prostu takie wielkie psy biegają. To tak właśnie można porównać strach, jaki człowiek ma, ja czasami jako pastor nawet mam strach do niektórych wierzących podejść. Bo to jest język bez smyczy. Po prostu jak podejdziesz do takiej osoby, to nie wiadomo, jak się skończy ta rozmowa. Człowiek się boi. Jeśli ktoś uważa się za wierzącego, bogobojnego, ale nie powściąga swego języka, nie nakłada wędzidła, to oszukuje swoje serce. Dosłownie zwodzisz samego siebie. I jego bogobojność pozbawiona jest treści. Dosłownie czcza, pusta. Przekładając to na chłopski rozum, prosty język. Jeśli uważam się za osobę bogobojną, kochającą Boga, podobającą się Bogu, mało tego, mógłbym się pokusić o myśl, że mógłby ktoś naśladować mnie. Ale nie traktuję poważnie wypowiedzi swojego języka, w ogóle nie dostrzegam problemu. To Jakub, to jest ciekawe, że to był urodzony brat Jezusa Chrystusa, pisze tak. Twoja bogobojność jest pusta, pozbawiona jakiejkolwiek sensowności. Jesteś religijny, ale Bogu nie podoba się twoja pobożność. I Jakub pisze, i oszukujesz samego siebie, dosłownie zwodzisz samego siebie, że Bogu się podobasz. Ale Bogu nie podoba się to, co ty mówisz, jakim tonem mówisz. I to, co mówię, mówię też do siebie. Nadal uczę się tej lekcji. Bo Jakub pisze tam, że bardzo trudno jest nauczyć się żyć i panować nad własnym językiem. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili. Każdy nad swoim językiem. Ale przecież nie chodzi o język, o tą część materialną. Tak naprawdę język sam nie robi psikusów i nie wypowiada słów. Chociaż kiedyś Pan Bóg zrobił mi takiego psikusa. Nie wiem, czy o tym opowiadałem, ale miałem wykładowcę w seminarium zielonoświątkowym. Nazywał się Kazimierz Sosulski. Taka szycha w kościele zielonoświątkowym. I bardzo go lubiłem. Lubiłem słuchać jego wykładów, lubiłem z nim zadawać mu pytania. I kiedyś na konferencji pastorów chciałem podejść do niego i powiedzieć coś śmiesznego, żeby mu zaimponować. I wiecie, co Pan Bóg zrobił? To był cud. Podszedłem i Bóg zmienił moją wypowiedź w ustach. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale to, co powiedziałem, to facet zrobił wielkie oczy i patrzył się na mnie jak na idiotę. Ja też stwierdziłem, że jestem idiotą po tym, co powiedziałem. Bóg zmienił moją wypowiedź. Zrobił cud. Odszedłem na bok, bo chciałem, żeby ziemia się rozwarła i żebym zapadł się tam, bo tak mi było wstyd. Odszedłem na bok i mówię do Boga, Boże, czemuś mi to zrobił? I usłyszałem, jak Duch Święty do mnie w sercu mówi, nie popisuj się. Także może się tak zdarzyć, ale pomyśl teraz, nie chodzi o twój język w sensie tego, co jest w ustach, ale o twoje serce. Bo Jezus Chrystus powiedział, z obfitości serca usta mówią. Język wypowiada tylko to, co tak naprawdę w tobie buzuje. Jak o kimś źle myślisz, no to wiesz, jako biały, dorosły człowiek, że lepiej jest tego nie wypowiadać. Jak jeszcze o kimś źle myślisz w zborze, to nie jest dobrze to wypowiadać. Człowiek biały, dorosły wie, jak się zachowywać. Gorzej jest z małymi, białymi dziećmi. One wypaplają wszystko. Więc lepiej na głos w domu nie mówić złych rzeczy, bo jak ten wujek przyjdzie, to dzieciak podbiegnie i mówi, a wiesz, wujku, że mama o tobie źle mówiła? Wszystko wypaplają. Ale człowiek biały, religijny, uczy się takiej obłudy często. Ale to jest w nas, w środku. Więc pomyślmy przez chwilę na temat własnych wypowiedzi. Czy one są wulgarne? Czy mamy tendencję do tego, żeby ciągle narzekać, jak jest źle? Czy mówimy źle o innych osobach, wierzących i niewierzących, za ich plecami, czyli plotka? Czy mówimy źle o kościele, do którego chodzimy? Słuchajcie, nie znam osoby, której mógłbym tak zareklamować restaurację. Słuchaj, to jest najgorsza restauracja w Giżycku. I ktoś mówi, to idę tam. Mówię, słuchaj, tam się zatrułem ja i moi znajomi. I ktoś mówi, o, to ciekawe przeżycie, idę tam. I zamawia jedzenie. Czy znacie kogoś takiego? Nie. A co się dzieje, kiedy komuś w mieście zaczynasz do osoby niewierzącej mówić źle o własnym kościele? To on mówi, o, ciekawy kościół, muszę tam zajść. Albo mówisz do innej osoby wierzącej z innego kościoła, jak źle jest w Giżycku. To ktoś mówi, zachęciłeś mnie, muszę sprzedać mieszkanie w Olsztynie i przeprowadzić się do Giżycka. Chcę należeć do takiego zboru, gdzie takie złe rzeczy się dzieją. Słuchajcie, to nie ma sensu. Mówienie źle o Kościele, o ciele Jezusa, to Jakub pisze, zwodzisz samego siebie i twoja bogobojność jest religijnością pozbawiona sensu. Jeszcze jeden fragment, który chciałbym, żebyśmy na ten temat zobaczyli, to jest pierwszy list Piotra. Piotr też dużo pisze o języku. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział. Błędy się zdarzają każdemu. Każdy z nas potrafi powiedzieć głupie rzeczy, obraźliwe, gniewne. Ale ważniejsze jest to, co później z tym zrobisz. Każdy z nas popełnia błędy w języku. Ale czasami trzeba do kogoś pójść i powiedzieć, przepraszam, nie powinienem tak mówić. Przepraszam cię, nie powinienem użyć takich słów. Każdy z nas popełnia błędy, jesteśmy grzesznikami. Ale Bóg patrzy na naszą postawę serca, czy potrafimy się do tego przyznać, czy potrafimy kogoś przeprosić. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 10 mówi coś takiego. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni. Czy jest na tej sali ktoś, kto kocha życie i chce, żeby dobrze mu się działo w życiu? Czy wszyscy po prostu uważają, że życie jest straszne i chcą jak najszybciej umrzeć? I najchętniej jakby same katastrofy się działy w jego życiu. No nie, no zdrowy, normalny człowiek chce żyć jak najdłużej, żeby mu się w życiu układało i żeby oglądał dobre dni. Niech powstrzyma swój język od zła. Ciekawa wskazówka. Nie, Piotr nie pisze, niech weźmie drugi etat. Będzie mu lepiej w życiu. Będzie go stać na lepsze auto albo na lepszy dom. To jest ciekawe, że Piotr nie pisze, pracuj więcej, solidniej, weź drugi etat. Tylko mówi, jeśli myślisz o dobrym życiu i chcesz oglądać dobre dni, kochasz swoje życie i mówisz, fajnie mi się żyje w tym mieście i dobry jest Bóg. To jeśli chcesz, żeby to naprawdę były dobre dni, to powstrzymaj swój język od zła i swoje wargi od fałszu. Czyli nie wypowiadaj niczego, co by Chrystus na twoim miejscu nie wypowiedział. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze. Niech szuka pokoju, czyniąc go swoim dążeniem. I znowu niech odstąpi od zła w kontekście języka. Gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słuchają ich próśb, a oblicze Pana zwraca się przeciw ludziom popełniającym zło. Zobaczcie, i te wszystkie wersety są razem w kontekście języka. Dla Boga osoba sprawiedliwa to jest ta, która mówi sobie w sercu, czy Jezus by tak powiedział? Czy mój Pan by tak się zachował? Gdyż oczy Pana patrzą na takiego sprawiedliwego i jego uszy słuchają ich próśb. I myślę, że Bóg wtedy słucha dopiero naszych próśb, kiedy patrzy też na postawę naszego języka, to, co wypowiadamy do innych ludzi. Bo jeśli ktoś z nas na modlitwie w komorze sam na sam z Bogiem narzeka na Kościół czy na ludzi, no to wtedy musi to załatwić tylko z Bogiem. To jest mniejsze zło. Wtedy Bóg go będzie upominał i Bóg będzie do niego mówił. Ale główny problem jest to, że jeśli coś wypowiemy do kogokolwiek i to nie jest dobre, to nie możemy już tego cofnąć. I powiem wam, że jeśli do kogoś powiedziałeś bardzo przykrą rzecz, a później przez 10-5 lat czyniłeś mu tylko dobro, to jest ciekawe, że diabeł przychodzi i ciągle wygrzebuje to, co kiedyś powiedziałeś. Ludzie potrafią bardzo długo pielęgnować w swojej głowie złą wypowiedź, którą usłyszeli od tej osoby, mimo że ta osoba pokutowała i przeprosiła. Nie możemy cofnąć wypowiedzi. Nie możemy zniwelować skutków tej wypowiedzi. Dlatego bardzo często słowa potrafią kogoś zniszczyć, zranić. Szczególnie to widać na małych dzieciach, kiedy rodzic, ojciec. To jest ciekawe, że wszystkie badania psychologiczne pokazują, że to ojciec kształtuje psychikę dziecka, i dziewczynki, i chłopca. Kiedy ojciec patrzy na syna i mówi: jesteś beznadziejny, głupi jesteś i głupi będziesz. Albo kiedy ojciec patrzy na córkę i mówi: no jesteś mądra i dobrze się uczysz, ale brzydka jesteś. Wiecie, że później ta osoba ma 30-40 lat i ciągle jej towarzyszą te słowa, które usłyszała, kiedy miała 5-10 lat od ojca? Mimo że wokół niej jest masę mężczyzn, którzy mówią do niej komplementy, mówią, że jesteś ładna, ona im nie wierzy. Ona, ta kobieta, uważa, że oni to mówią przez grzeczność, bo to są koledzy z pracy. Ale to ojciec miał rację. Ona jest brzydka. Wiecie, że facet może skończyć studia i wszyscy go stawiać za wzór i może dostać medal od ministra i wszyscy mówią: ale pan jest bystry i mądry. A on mówi: wszyscy są dla mnie mili, bo to są koledzy z pracy. Ale tak naprawdę jestem głupi, bo ojciec mi tak powiedział. Skutki wypowiedzi w stosunku do dzieci są często katastrofalne. Ale u ludzi dorosłych jest podobnie, bo ludzie dorośli tylko wyglądają na dorosłych, ale w sercu są dziećmi. Są poranieni. Jesteśmy bardzo delikatni. I kiedy ktoś o nas powie coś niemiłego, to nie można tego cofnąć. Dlatego Bóg mówi: jeśli chcesz, żebym ci błogosławił, zważaj na słowa, które wypowiadasz. Dobieraj odpowiednio słowa. A jeśli ktoś cię źle zrozumiał, to pójdź z nim porozmawiaj. Powiedz: źle mnie zrozumiałeś. Użyłem zbyt mocnych słów. Przepraszam cię za to. Każdy z nas jest tylko grzesznikiem. Popełniamy błędy. Kochani, słowo Boga i sam Bóg nie zostawiają nam tutaj żadnych złudzeń, że nasza mowa ma nie chybiać celu. Że to, kiedy wypowiadasz, powinieneś się zastanowić, czy to, co mówię, to dla Jego dobra mówię, chcę Go zachęcić i zbudować, czy Go chcę zniechęcić. Pamiętam, że kiedy byłem pastorem na Lubelszczyźnie, to prawie wszystkie moje kazania były na temat grzechu i świętości życia. Non-stop z kazalnicy grzmiałem i mówiłem: mamy być święci. I ciągle kazania o grzechu. I czym więcej mówiłem o grzechu, ciekawe rzeczy zaczęły się w zborze dziać i było coraz gorzej. Czym więcej mówiłem o tym, żeby nie plotkować, nie kłamać, nie upijać się, to tak jakbym rozsiewał plotkę, kłamstwo i grzech. Było jeszcze gorzej. I zacząłem pytać Boga, dlaczego tak jest? No, skoro mówię do Kościoła o grzechu, o świętości, mówię, że trzeba rezygnować, dlaczego ciągle jest jeszcze gorzej? I Bóg mówi: bo wtedy ludzie się czują beznadziejni, że nie dadzą rady. Kiedy czym więcej mówisz o grzechu, o upadkach, to ludzie mówią w końcu: a masz rację, pastor, tak jest i tacy będziemy. I Bóg mówi do mnie, zaczął do mnie mówić: mów zachęcające rzeczy, zachęcaj ludzi, bo sam potrzebujesz ciągle zachęty. Jeden pastor, od którego się uczyłem takiego grzmiania, Mirek Kulec, on głosił tylko krzyż, uświęcenie i grzech. I Bóg sprawił taką sytuację w jego życiu, że dostał zapalenia opon mózgowych i umierał. I kiedy modlił się, usłyszał, jak Duch Święty do niego mówi: ludziom w zborze głosisz krzyż, grzech i uświęcenie, a w stosunku do siebie masz dużo łaski. I kiedy usłyszałem to świadectwo, bo go znam osobiście, dużo mi to dało. Bóg zaczął mówić do mnie. Do mnie powiedział Bóg bardzo zabawnie wtedy, kiedy tak grzmiałem i nauczałem o grzechu. Przyszedł do mnie Duch Święty i mówi tak: a potrafiliśmy nawet ze zboru wyłączyć za to, że ktoś pracuje na czarno w Niemczech. Miałem tak kontrowersyjne poglądy i tak chciałem ślepo przestrzegać Biblii, że człowieka w tym nie widziałem. I przyszedł Duch Święty i powiedział tak: synu, nie wydaje ci się, że na końcu ze zboru wyłączysz samego siebie? A ja mówię: Boże, to jest możliwe. Bo wiedziałem, że sam jestem grzesznikiem i nie jestem doskonały. Kiedy ktoś się wywala, to nie potrzebuje, żeby ktoś się nachylił i powiedział: ale się ubabrałeś i się wywaliłeś.
wiesz co, chyba już nie wstaniesz. Już jak pijesz od tylu lat, Bóg z ciebie zrezygnował. I wtedy on po tych słowach stanie i powie, a właśnie, że nie, nie będę pił. Nie, to tak nie działa. Możesz człowieka dobić, możesz sprawić, że mu odbierzesz jakąkolwiek nadzieję. Ale za każdym razem, kiedy człowiek się wywróci i podejdziesz i powiesz, ja nie mogę ci pomóc, ale mój Pan, w którego wierzę, wybaczy ci, jeśli do Niego zawołasz i cię podniesie. Za każdym razem, kiedy jako pastorowi wydawało mi się, że jestem blisko Boga, wtedy przychodził Bóg i mówił, oj synu, odbija cię. Ale za każdym razem, nawet jako byłem pastorem, wywaliłem się w jakiś grzech, ubabrałem się i oczekiwałem, że przyjdzie Bóg, sprawiedliwy Bóg Ojciec, wleje mi w skórę, powie o mnie szczerze, co o mnie myśli, nakrzyczy na mnie, ukaże mnie i wiecie, nawet oczekiwałem, że on to zrobi. Chciałem. Mówię, dobra Boże, przerwijmy już ten czas ciszy, przyjdź, okrzań mnie, wlej mi i będziemy kwita. Wiecie, co robił Bóg? Przychodził i zaczął cicho Duch Święty do mego serca mówić, jak mnie kocha. Ja nie chciałem tego słuchać, bo przecież nie powinien mnie kochać, bo się wywróciłem w grzech. Przychodził Bóg i mówił, jak mnie kocha, jak cenny jestem dla Niego i po prostu wtedy człowiek płacze. Bo wiesz, że to, co Bóg o tobie mówi, jest nieprawdą. Bo buntujesz się w sobie. Jak, Boże, możesz to o mnie mówić, kiedy ja się wywaliłem w grzech? A Bóg mówi, ja własne dziecko oddałem za ciebie na krzyż. Ja z ciebie nie zrezygnuję. Wstawaj. O własnych siłach nie przestaniesz robić tych złych rzeczy, ale ja dam ci siłę i skończysz. To ja zmienię twoje życie. Ale człowiek musi z tego skorzystać. I bardzo często wśród ludzi wierzących jest tak, że mamy dużo łaski dla siebie. Wielu ludzi wierzących, szczególnie mężczyźni, uważają się za super facetów bogobojnych, ale w stosunku do innych facetów już nie mają tyle łaski. Nie wiem, czy siostry mają takie problemy. Wiem, że faceci mają takie problemy. Siostry podejrzewam, że nie. Że jako ludzie wierzący uważamy, że nas Bóg kocha, jak nawet coś źle zrobimy, coś wypaplamy, jakąś głupotę albo coś powiemy, mówimy, no Boże, no w ogóle nie powinni się tym przejmować. Przecież ja tak na poważnie nie mówię, no. O tam zezłościłam się, no. Żeby tak od razu sobie to brać do serca, to może zanim ktoś z nas w zborze powie głupią rzecz, to powiedz tak, nie bierzcie tego na poważnie. Teraz uwaga, zdenerwuję się, powiem głupie rzeczy, ale to tylko tak dlatego, że jestem nerwowa. Jak tak wcześniej ktoś zaznaczy, to będzie łatwiej ludziom. Po takiej głupiej wypowiedzi, po plotkowaniu albo po zrobieniu czegoś negatywnego. Ale jeśli oczekujemy Bożego błogosławieństwa w życiu, dobrych dni, długiego życia, fajnego, to Bóg mówi, powstrzymaj swój język od zła. Idź i siej dobrą nowinę. Mów dobre rzeczy, zachęcaj. To jest ciekawe, że Jezusa w ogóle się prostytutki nie bały. Wczoraj mieliśmy konferencję w Olsztynku w zborze u baptystów i wyszła dziewczyna prosić o modlitwę. Modliliśmy się razem o nią. Jest bardzo piękną kobietą. Ma męża. I jest totalnym wrakiem psychicznie. Dlatego, że kiedyś odeszła od Jezusa, odrzuciła Go. Jezus jej dał męża, ma dom, ma wszystko i bierze leki, leczy się i jest wrakiem. Dlatego, że nie może sama sobie wybaczyć, że tak zniszczyła swoje życie. Postawiła wyżej swoje standardy od standardów Jezusa. Każdy z nas grzeszy. Ale skoro tobie Jezus ciągle wybacza, to jeśli ta osoba się wywaliła w grzech, jej też jest w stanie wybaczyć. Ale ta osoba od drugiego człowieka potrzebuje słowa zachęty. Lepiej przyjść do kogoś i z kimś szczerze porozmawiać, niż za jego plecami coś mówić. Dlatego tak bardzo ważny jest język. Jest taki pastor baptystyczny w Polsce, Henio Kufelt się nazywa. I kiedyś przyszła do niego siostra w zborze baptystów w Lublinie i mówi, pastorze, mamy poważny problem w zborze. przyłapałam pewnego brata na paleniu papierosów. Trzeba go wywalić ze zboru. Na co Henio mówi tak: siostro, w 100% się z tobą zgadzam, ale uważam jako pastor, że jest jeszcze ważniejszy grzech w naszym zborze, który bardziej nas wyniszcza niż palenie papierosów przez tego brata. Ona mówi: co, pastorze? Myślę, że to jest plotka. Zacznijmy najpierw od plotkarzy. I siostra bardzo szybko wycofała się z wyłączenia tego zboru, brata ze zboru. I powiem wam szczerze jako pastor, że nic tak nie wyniszcza Kościoła jak zły język. Ale dobry język, kiedy ludzie się zachęcają, kiedy jest jakaś ciocia albo jakiś wujek, który podchodzi do grzesznika w zborze i mówi: ja nie mogę i nawet my, baptyści, nie możemy ci pomóc, ale mój Pan może. Pamiętaj, Jezus cię kocha i nigdy z ciebie nie zrezygnuje. Tak to działa. Potrzebujemy starszych ludzi w wierze, którzy będą podchodzić do świeżych ludzi, grzeszników, i mówić w ten sposób. Będą zachęcać. I będą mówić: nie poddawaj się. Ja się o ciebie modlę i zbór się o ciebie będzie modlił. Nie poddawaj się. Potrzebujemy słów zachęty. Bo każdy z nas grzeszy. Ale jeśli ktoś nie pilnuje swojego języka, za czyimiś plecami mówi coś, czego w oczy bym mu nie powiedział, i ta osoba na zasadzie głuchego telefonu, bo ten mówi do drugiej: powiem ci coś, tylko nie mów nikomu. Aż w końcu trafia do tej osoby, co ta siostra albo ten brat powiedział o niej, to ta osoba się mówi: a właśnie, że nie będę się czuła lepiej, bardziej mocna w Panu. To tak nie działa. To działa jak trucizna. Jeśli chcemy komuś coś powiedzieć, pójdźmy do niego. Ale zwróćmy też uwagę na to, jak mówimy, jeśli komuś zwracamy uwagę na jakiś grzech. Ale powiem wam, nic tak nie działa na człowieka, żeby skończyć z grzechem, jak słowa zachęty. Kiedy patrzysz komuś w oczy i mówisz tak: wiesz, że Jezus za ciebie życie oddał? I wiesz, że w Jego oczach jesteś drogocenny? I wiesz, jak Go boli to, że palisz, pijesz, kłamiesz, że niszczysz swoje życie? I wiesz, że nam jest też smutno jako Kościołowi, bo nam też na tobie zależy? Nic tak na człowieka nie działa, jak słowa zachęty i miłości. Coś pęka w sercu faceta czy kobiety, która jest zbuntowana, myśli, że nikt jej nie lubi, wszyscy jej złorzeczą. Kiedy okażesz komuś miłość i słowa zachęty, to jakby człowiek nowe życie w niego wstępowało. Jemu się zaczyna chcieć, bo widzi, że ktoś w niego wierzy, że jemu się uda, że on wstanie. Ale najłatwiej jest odpaść od Jezusa i od Kościoła wtedy, kiedy dowiaduje się, że ktoś go oplotkował tu, tam, i to są ludzie wierzący. Amen.